Tak jak widzicie, tematem dzisiejszego rozważania jest w dalszym ciągu ewangelizacja, część trzecia. I przejdźmy od razu do Bożego Słowa, do Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, od 1 do 2 wersetu. A potem wyznaczył Pan innych. Wpierw powołał 12, okay? A potem wyznaczył Pan innych, 72. I rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. I powiedział im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. Jest kilka myśli bardzo istotnych. Bardzo łatwo je zauważyć w tych dwóch wersetach. Po pierwsze, że to Pan wyznaczył. Że to Pan. A więc nie człowiek sam siebie, ale że to Pan. Po drugie, że Pan rozesłał po dwóch. Nie pojedynczo. Są miejsca, do których człowiek wierzący nie powinien sam iść. Jest pomyłką, nawet mając dobro na myśli, iść w niektóre miejsca samemu. Jest pomyłką. I powinniśmy uczyć się i zastanowić się, dlaczego akurat Pan wysłał po dwóch. Nawet jest takie przysłowie, ale ono ma w sobie swoją wymowę. Co dwóch, to nie jeden. Co dwóch, to nie jeden. Jest to prawda. Prawda życiowa i również w życiu duchowym. Są niektóre sytuacje, że człowiek nawrócony idzie sam i później przegrywa. Ja sam słyszałem wiele takich świadectw. Można powiedzieć, no, nieprzyjemnych świadectw. Akurat przyszło mi teraz na myśl pewna młoda, przystojna, ładna dziewczyna, bardzo wierząca, gorliwa, uczęszczająca nie tylko na nabożeństwa, ale była bardzo aktywna w tym kościele. W Polsce to miało miejsce. Zaprzyjaźniła się z jednym mężczyzną, młodym mężczyzną. W jaki sposób? Zaczęła jemu świadczyć, a więc miało dobro na myśli. Czy źle zrobiła? Dobrze zrobiła. Zaczęła świadczyć. Biblia mówi, abyśmy świadczyli. Ale tak zaczęła świadczyć pomału, coraz bliżej. Przybliżali się do siebie i szatan wykorzystał nieostrożność, że jako młoda dziewczyna czy młoda kobieta do mężczyzny po prostu powinna, pomimo mając to na myśli, że chce zaświadczyć jemu, chce złożyć świadectwo, chce powiedzieć o Bogu, chce zachęcić go, tego człowieka, do Chrystusa. To wszystko było dobre, ale jej nieostrożność spowodowała, że diabeł wykorzystał to. I nim się ocknęła, to się zakochali, to się pobrali, zostawiała kościół, zostawiała wszystko i przez jakiś okres to było tylko historią, to, co przeżyła wcześniej. Dzięki Bogu, że później po kilku latach, czy po jakimś okresie, już nie pamiętam dokładnie, jaki to czas był, ale opowiadała to w kościele. Sam słyszałem, byłem na tym spotkaniu i ona opowiadała i uprzedzała inne osoby. A więc jest bardzo istotną rzeczą, abyśmy o tym pamiętali, że nie można iść w każde miejsce samemu, nawet mając dobro na myśli. Nie jedna osoba została zwiedziona albo szatan wykorzystał nieostrożność. Nie jedna osoba. A więc powinniśmy pamiętać o tym. Na przykład mężczyzna świadczy kobiecie albo odwrotnie. Powinniśmy mieć granice albo bardzo ostrożnie to czynić. Niewłaściwa sytuacja, czy pora dnia, czy miejsce może wpłynąć później negatywnie zamiast pozytywnie. A więc kiedy są dwie osoby, jest całkiem inaczej. Nawet jeżeli jedna mówi, czy jedna składa świadectwo, czy jedna świadczy, druga może się modlić, a nie przerywać dla niej po prostu, ale modlić się w cichości, w duchu. A więc jest to bardzo słuszna uwaga. Na przykład jeżeli mąż rozmawia z kimś, świadcząc, a żona stoi, a będzie przerywać bez przerwy i wtrącać się i przeszkadzać podczas tej rozmowy, a ma dobro na myśli, po prostu nie zda to egzaminu. A więc powinniśmy kierować się też i rozsądkiem, i mądrością, i umiejętnością. Następna myśl w tym wersecie jest również to, że Jezus rozesłał do miejsca, dokąd sam zamierzał się udać. Jest to bardzo ważna myśl. I abyśmy również tą myśl zapamiętali. A więc, kiedy idziemy, powinniśmy mieć świadomość i przekonanie, że nie idziemy sami, że tam również Jezus będzie obecny. A więc nie robimy to, można powiedzieć, na swoją rękę. Nie robimy to według siebie, według tego, co ja zamyśliłem. Ale ciągle pamiętamy o tym, że to Jezus wyznaczył, że to On rozesłał i do tego miejsca, gdzie sam Jezus zdąża. A więc nim ja przyjdę, nim ja zacznę rozmowę, nim ja otworzę moje usta, ja powinienem to sobie przypominać i powinienem o tym pamiętać. Nie wyprzedzić Jezusa podczas ewangelizowania, bo można to łatwo zrobić. Pozwolić Jezusowi, aby On wszystko ułożył tak, jak On zaplanował czy przewidział. Jezus powiedział, że żniwo wielkie, ale robotników mało. Żniwo wielkie, ale robotników mało. Jest to następna bardzo istotna myśl, że ludzie wokół nas, każdy jeden, potrzebuje Boga. Większość tych ludzi, którzy są wokół nas, oni Boga nie znają. Słyszeli o Bogu, ale Jego osobiście nie znają. Większość ludzi nie zna Boga. A więc żniwo duchowe jest bardzo wielkie. To są słowa Jezusa. I słowa Jezusa następne to są, że robotników jest mało. Jezus o tym wie. Jezus, dzieląc się tymi słowami z uczniami swoimi, tą prawdę im przekazuje, aby do nich ta prawda dotarła. I dlatego Jezus zachęca i mówi, proście, więc Pana żniwa, proście, a więc módlcie się, miejcie to na uwadze. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje. A więc kto może być tym robotnikiem wysłanym przez Pana? Jakie musi mieć kwalifikacje? Niektóre myśli poruszyłem już poprzednim razem. A więc za moment spojrzymy na kwalifikacje, ale chciałbym podzielić się z wami listem, który otrzymałem. Mało jestem na internecie, mało tam zaglądam. Czasami stare wiadomości są, bo nie zaglądam codziennie. Ale akurat wysyłając to kazanie dla brata Staszka, dość późno już było wprawdzie, ale on przyzwyczajony i ja przyzwyczajony do tego, zauważyłem, że ktoś napisał między innymi listami po polsku. I to przyciągnęło mój wzrok. I później, kiedy wysłałem, otworzyłem to, przeczytałem, pomyślałem, zamknąłem. Późno było już, myślę, trzeba iść spać, bo już północ minęła. Ale coś nie dało mi spokoju. No, nie możesz, otwórz nazad. Odpisz choć parę słów. I to zrobiłem. I chciałem się z wami podzielić. Rozmawiamy teraz o ewangelizacji. Mamy część trzecią. I czy to zbieg okoliczności, czy wydarzeń? I taki e-mail otrzymałem. Drogi pastorze, słucham pastora kazań przez internet i bardzo zależy mi na tym, by mieć prawdziwą relację z Bogiem i wypełnić Jego wolę. Mieszkam w Szwecji. Jest tu mnóstwo wolnych kościołów, które wyglądają trochę jak sekty. Szukają członków i pieniędzy, a Bóg jest na drugim miejscu. Pochodzę z rodziny katolickiej. Byłam ochrzczona jako dziecko. I teraz, 19 czerwca, mam się ochrzcić w Södermalmskyrkan, taka nazwa dość trudna do wypowiedzenia, w Sztokholmie. Podobno bez tego nie będę zbawiona. Potrzebuję pastora modlitwy i rady, co robić. Jestem zagubiona, bo nie wiem, czy to zwiedzenie, czy to wola Boża. Ten kościół nie ma krzyża. Mówią, że to narzędzie śmierci, a nie symbol. W desperacji myślałam nawet o powrocie do kościoła katolickiego, bo jest to jakby przekleństwo, szukanie drogi po omacku. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam. Barbara. I odpisałem. Droga Barbaro, czytając twój list zostałem wzruszony, bo widzę, że masz wiele pytań, bardzo ważnych pytań. I chcesz być pewna, podejmując właściwe decyzje. Chcę ciebie zapewnić, że nie tylko ja, ale Kościół Odkupiciela na Brooklynie będziemy modlić się w twojej sprawie. U nas teraz minęła już północ i rano mamy nabożeństwo. I w tej chwili powinienem już spać, ale parę słów napiszę, a innym razem może więcej. Czytaj Biblię, a zwłaszcza Nowy Testament i proś Boga o właściwe zrozumienie. Wierz, a otrzymasz. Bóg jest wszędzie, gdzie ludzie szczerze do Niego się zwracają. A Jezus jest jedyną i bezpośrednią drogą do Boga. Jezus jest jedynym Zbawicielem tych, którzy w Niego wierzą i Go przyjęli jako osobistego Zbawiciela. Gdy to już się stało, to wtedy mają powinność i przywilej wypełnić swój świadomy i dobrowolny obowiązek. Dać się ochrzcić. Jezus nie musiał, ale dał nam wspaniały przykład i dał się ochrzcić w wieku dorosłym. Sam chrzest nikogo nie zbawi, ale to zbawieni potrzebują swoje przeżycie potwierdzić, dając się ochrzcić. I ślubują swoją wierność Bogu do końca, wstępując w ślady Jezusa. Kościołem są nawróceni ludzie, którzy kochają Boga i idą za Jezusem, a budynek lub pomieszczenie, gdzie zgromadzają się ludzie, aby społecznie uwielbiać Boga, jest miejscem poświęconym w tym celu. Czy w tym pomieszczeniu, gdzie zgromadzają się ludzie, jest krzyż, czy nie ma, to nie powinno mieć większego znaczenia. Drewno czy metal, z jakiego wykonano krzyż, jest tylko symbolem i odniesieniem do narzędzia śmierci, na którym zmarł Jezus. Ale dla nas najważniejszym powinien być zawsze Jezus, a mniej ważne inne sprawy. Tylko Jezus, który przyszedł na ziemię, umarł za nasze winy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Jeżeli już oddałeś swoje życie Jezusowi, to służ Mu z całego serca. A jeżeli jeszcze nie oddałaś, to uczyń to. I niech Bóg cię błogosławi. Poproszę mojego współpracownika w kościele i on nawiąże z tobą kontakt. I możesz więcej jeszcze zasięgnąć informacji na tak ważne pytania. Pozdrawiam. Pastor Jack. Myślę, że ta osoba już wie, kogo mam na myśli. Poproszę mojego współpracownika. Czy wiesz? Okej. Okay. Tomasz. Dlaczego przeczytałem ten list? Bo jeszcze raz potwierdza potrzebę ewangelizowania. Jeszcze raz potwierdza. Są ludzie, którzy mogą być może raz nas spotkać tylko w życiu. Ty czy ja możemy pomyśleć, jest wielu chrześcijan wokół nas również i oni również mogą powiedzieć jej czy jemu. Mogą, ale niekoniecznie. Bóg akurat ciebie chce użyć w stosunku do danej osoby. Jeżeli nie zaświadczysz, jeżeli nie powiesz o Jezusie, jeżeli nie powiesz, kim jest On, twój Pan i Zbawiciel, co On dokonał w twoim życiu, to dana osoba nie usłyszy i może być potępiona. Ale wina może pozostać na tobie lub na mnie. A więc bardzo istotną sprawą jest, abyśmy byli otwarci. Otwarci na potrzebę serc ludzkich. I teraz spójrzmy na duchowe kwalifikacje ratownika dusz. Bo tak można nazwać człowieka, który świadczy. A kto powinien świadczyć? Każdy nowonarodzony. Każdy jeden. Ważne co jest w tym, że po pierwsze, że ewangelista, czy osoba, która świadczy, musi doświadczać nowego życia w Chrystusie. Pierw sam musisz osobiście znać Chrystusa. Sam musisz przeżyć nowe narodzenie. Na pewno przypominamy sobie tę sytuację, kiedy nauczony w piśmie nie odważył się w dzień to pokryjomu, kiedy ciemno było. W nocy przyszedł do Jezusa. Wiedział, gdzie Jego spotkać. Wiedział, gdzie Jezus czasami przybywa w nocy, nie śpiąc, że czas spędza na społeczność z Ojcem. I tam, kiedy Nikodem przyszedł, zaczął rozmawiać, ten, który nauczał innych, nie wiedział prostej prawdy. Kiedy Jezus jemu zaczął mówić o nowym życiu, o nowym narodzeniu, on nie wiedział kompletnie, o czym Jezus mówi. A więc wiele ludzi ma tak wiele, że to wiele zagradza im drogę do Bożej prawdy. Wiele ludzi ma tak wiele religii, tak wiele swojej pobożności, nie biblijnej, ale swojej, kościelnej. Tak wiele ludzi ma dobrych, tak dużo przyzwyczajeń i tradycji. I to wszystko im przeszkadza, nie pomaga, przeszkadza, bo na tym oni bazują. Na tym oni się opierają. Oni myślą, że to wszystko ich doprowadzi do Bożego Królestwa. Ewangelista musi doświadczać nowego życia w Chrystusie i o tym musi mówić innym. Musisz wpierw mieć, aby dać. Jeżeli sam przeżyłeś, to powiesz o tym, co przeżyłeś. Jeżeli Jezus coś dokonał w twoim życiu, to powiesz. Bardzo łatwo to powiedzieć. Nie trzeba żadnego wykształcenia. Po prostu byłem tym, a dzisiaj jestem tym. Dlaczego? Bo Jezus zmienił mnie. Bo Jezus spotkał mnie. Bo Jezus uwolnił mnie. Bo Jezus przebaczył mnie. Bo Jezus coś dokonał we mnie, co żaden człowiek, czy żaden kościół, żadna religia nie dokonała. To tylko Jezus. To relacja z żywym Chrystusem, z żywym Zbawicielem zmieniła moje życie. A więc pierwszym niezbędnym warunkiem, jaki musi spełnić zdobywca dusz, jest osobiste przeżycie spotkania z Jezusem Chrystusem. Jeżeli przeżyłeś z Jezusem spotkanie, to jesteś tym ewangelistą, albo powinieneś być nim, bo już jesteś przygotowany ku temu. To tylko teraz, abyś umiejętnie tą prawdę przekazał. A więc przeżycie osobiste, spotkanie z Jezusem powinno być zawsze wyrażone w pierwszej osobie i liczbie pojedynczej. I bardzo łatwo podczas rozmowy rozpoznać. Osoba zbawiona, osoba, która przeżyła osobiste spotkanie z Jezusem, osoba, która należy do Boga i wie o tym w dzień i w nocy, w niedzielę czy w piątek, wie ona zawsze o tym. I łatwo powiedzieć. I te słowa wychodzą omalże automatycznie z jej wnętrza. I mówi, mój Bóg, mój Bóg. Wiele ludzi nigdy w życiu nie powiedzieli tych słów. Powiedzieli, nasz Bóg, ale nie mój. Nowonarodzona osoba powie, mój Zbawiciel, mój Zbawiciel, mój. Dlaczego mój? Bo za mnie umarł. Bo moje grzechy mi przebaczył. Mój Król i mój Pan. On okazał mi swoją łaskę. Nie całemu światu, ale mi, osobiście dla mnie. Przebaczył moje grzechy, nie sąsiada. I zmienił moje życie, a nie mojej żony. I każdy jeden osobiście powinien tak to doświadczyć. I nowonarodzony tak to doświadcza i tak to powinien to odbierać. Apostoł Paweł powiedział takie słowa w liście do Galacjan. 1 rozdział, 15-16 werset. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie osobiście obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Apostoł Paweł wiedział, jakie jego jest zadanie. I dlatego jego życie tak wyglądało, nie inaczej. Kiedy czytamy listy, dowiadujemy się. Czy również z dziejów apostolskich. Co się stało? Jego pobożność nie zmieniła go, bo on był bardzo pobożny wcześniej. Nawet znajomość Pisma Świętego, którą miał wcześniej, też nie zmieniła go. Ale osobiste spotkanie z Jezusem go zmieniło. I później całe to Pismo, które już wcześniej znał i które później jeszcze więcej i szerzej poznał, całkiem nabrało innego koloru, innego wyrażenia w jego życiu. Nie tylko, że rozumiał, ale żył tym Słowem i zwiastował. A zwłaszcza zwiastował Jezusa i to tego ukrzyżowanego. Druga myśl jest to, że życie ewangelisty musi być dobrym potwierdzeniem Ewangelii. Musi być. Zwiastując Ewangelię, należy ją również pokazać. Pokazać. Nie mam na myśli Biblię jako książkę i pokazać komuś przed oczyma, ale pokazać w sobie. Pokazać. Nie mówić kim ja jestem, jaki dobry, jaki pobożny. Nie. Tylko pokaż. Pokaż. Zwiastuj Ewangelię, a Ewangelię pokaż życiem. A więc zwiastując Ewangelię, należy ją również pokazać. I wtedy jest niesamowita moc w tym zwiastowaniu. Często ludzie bardziej zapamiętają nie to, co zwiastowałeś, ale to, co pokazałeś. Ewangelia zwiastowana ludziom musi być dla nich przejrzysta i dostępna do czytania. Oni sami chcą wziąć, jak się to mówi, do ręki i sami przeczytać. Oni chcą poznać Ciebie bliżej i zobaczyć, i się przekonać. Patrząc się na Twoje i moje życie. W drugim liście do Koryntian, 3 rozdział, 2 i 3 werset czytamy, wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. A więc ludzie nas czytają. I teraz jak czytają? Jest bardzo ważne pytanie. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym, sporządzonym przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. Wielu chrześcijan niezdolnych jest do ewangelizowania dlatego, że znajdują się w ustawicznym konflikcie między Ewangelią a własnym życiem. Na przykład, jeżeli człowiek popadnie w grzech i będzie tolerował ten grzech w swoim życiu i ten grzech będzie brał górę w jego życiu, czy to jakiś nałóg, czy cokolwiek, okej? Wcześniej świadczył dla tej osoby i teraz ją spotyka i go omalże wewnątrz coś mu mówi, powinieneś dalej mówić, dalej świadczyć. Ale co? Diabeł go oskarża, diabeł go trzyma, grzech go trzyma. A zwłaszcza jeszcze jak ta osoba, gdyby zobaczyła albo gdyby się dowiedziała, co on zrobił wczoraj czy przedwczoraj, to tak jakby mówi przeciwko sobie. Nie pokazuje życiem tej Ewangelii. A więc wielu chrześcijan samych siebie skreśla z tej listy. I dlatego nie mają chęci ewangelizować, nie mają chęci składać świadectwa. Diabeł omalże ich usta zamyka ku temu. Dlatego powinniśmy zawsze o tym pamiętać, że zwiastujemy nie siebie, ale zwiastujemy Chrystusa. I powinniśmy tego Chrystusa pokazać. Bóg poprzez swoje słowo wzywa nas do życia w czystości. Do życia w czystości, w świętości. Do odłączenia się od wszelkiego rodzaju nieczystości. Bo wszelkiego rodzaju nieczystość nas zatrzymuje i hamuje od ewangelizowania, od składania świadectwa. W Księdze Izajasza czytamy 52 rozdział, 11 werset. Wyjdźcie stamtąd. Skąd? Z miejsca nieczystości. Nieczystego nie dotykajcie się. Wyjdźcie spośród niego, oczyście się, wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Człowiek nawrócony, nowonarodzony, jego wnętrze jest jako naczynie, które Bóg chce napełnić swoją wonnością, swoją chwałą. I wtedy, kiedy pójdziesz, kiedy zaczniesz rozmawiać, z tego naczynia wypływa przyjemna woń. To, co wewnątrz jest. Ale jeżeli pozwolimy sobie, aby grzech wziął górę nad naszym życiem, aby on nas nie tylko zanieczyścił, ale żeby to nawet było widoczne na zewnątrz i daleko, zwłaszcza dla tych ludzi, co słyszą od nas, czy słyszeli jakieś świadectwo wcześniej, po prostu wtedy często my wstyd przynosimy dla Ewangelii zamiast chlubę dla Boga. Sam słyszałem od jednej osoby, która powiedziała, no bardzo fajnie mówi on, bardzo fajnie i naprawdę to była osoba, którą ja znałem w moim życiu, która należała do jednej najbardziej, która świadczyła o Bogu, o Jezusie. Ten temat omalże płynął jak rzeka. Ale co? Ale kiedy ta odeszła na bok ta osoba, która świadczyła, ta druga, która słuchała tego świadczenia, powiedziała do mnie, no bardzo fajnie mówi, no bardzo fajnie, zgadzam się ze wszystkim. Ale jak robi, ale jak żyje, ale jak postępuje, to wszystko zablokowało tą osobę od tego, co słyszała dobrego. To wszystko. Nasze zwiastowanie może być takie same i może być efektywne i nieefektywne. W zależności od tego, z jakiego naczynia ono wychodzi. Czy z naczynia oczyszczonego przez Boga, przynoszące chwałę Bogu, czy z naczynia po prostu brudnego. Nie tylko wewnątrz, ale widoczne na zewnątrz. Zwłaszcza do tych ludzi, do których świadczymy. Jest to bardzo istotna rzecz, abyśmy o tym zawsze pamiętali. Dlatego w takich sytuacjach, gdzie grzech na porządku dziennym chce nas pokonać. A kogo on nie chce pokonać? Każdego jednego. Nie ma nic złego, kiedy grzech chce ciebie atakować. To jeszcze nie ma nic takiego złego. To wszystko w porządku jest z tobą. Tylko jest to złe, jeżeli dasz się i poddasz się temu grzechowi i tej pokusie. To wtedy jest złe. A dalej, kiedy jeszcze będziesz trwał w tym, i się nie oczyścisz. A więc diabeł przychodzi do każdego i zechce każdego jednego oczyścić, zanieczyścić. Każdego jednego. Diabeł chodzi jako lew ryczący. Za kim? Którzy są daleko od Boga? No, za tymi, którzy są najbliżej Boga. Bo chce ich zwieść, chce im przeszkodzić. Chce ich wprowadzić w nieczystość. I wielokrotnie jemu udaje się. I na stronicach Pisma Świętego mamy przykłady. A więc dlatego w takich sytuacjach, gdzie grzech na porządku dziennym chce nas pokonać, należy nie tylko o tym pamiętać, a powinniśmy pamiętać, ale należy modlić się do Boga swoimi słowami, pamiętając, jak Dawid się modlił. Psalm 51, werset 12 i 15. Dawid, gdy właśnie taką sytuację przeżył, gdy doświadczył, gdzie grzech go zabrudził, on modlił się i powiedział do Boga: serce czyste, stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Widzimy, jaki porządek jest? Wpierw serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Wpierw ducha prawego odnów we mnie, a później dopiero przestępców będę nauczał dróg Twoich. Taka jest kolejność. Taka jest kolejność. I wtedy jest efekt, bo Boże Słowo jest mocą i zmienia człowieka. I Duch Święty przyznaje się do świętego, czystego Bożego Słowa, kiedy ono jest w czysty sposób przekazane. Najmocniejsze świadectwo jest świadectwo mojego nowego i przemienionego życia. To jest najmocniejsze świadectwo. Nowym stworzeniem jestem. Stare przeminęło. A oto wszystko jest nowe. Nowe przyszło. Stare przeminęło, nowe przyszło. To, co Bóg uczynił dla mnie, może uczynić i Tobie. Jest to ewangelizacja. Jest to prosta Ewangelia. Powiedziana do człowieka, który potrzebuje zbawienia. To, co Bóg uczynił dla mnie, może uczynić i Tobie. I teraz ewentualnie można się zapytać, kiedy jest odpowiednia pora, czy chcesz tego? Czy chcesz? Następna ważna myśl jest ta, że zdobywca dusz musi wierzyć, że ludzie są zgubieni i potrzebują tej Ewangelii. Bez Ewangelii ludzie są zgubieni. Idą w przepaść. To jest tak jak samochód rozpędzony na autostradzie, a przed nim nie ma mostu. Tym mostem zbawienia, tym mostem ratunku jest Jezus. Jest krzyż, jest Golgota, jest śmierć Jezusa. I o tym trzeba tym ludziom powiedzieć. Ale wpierw trzeba wiedzieć i wierzyć, że ludzie są na drodze, ale przed nimi jest przepaść. I trzeba im o tym powiedzieć, ich ostrzec. Czy wszyscy usłuchają? Nie. Ale to już nie nasza rzecz, to już nie moja sprawa. Moją sprawą jest każdemu jednemu, o ile jest tylko możliwe, powiedzieć i ostrzec, poinformować i uczynić to z miłości. Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział, 4:19, i rzekł do nich: pójdźcie za mną. Do kogo Jezus powiedział? Do swoich uczni, do tych, którzy później poświęcili życie dla Niego. Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Pójdźcie za mną. Jest to bardzo ważny początek, pójście za Jezusem. Piotr był, myślę, że chyba najlepszym rybakiem wśród uczniów. Tak przynajmniej wygląda, taki obraz mam, czytając Ewangelię. Ale Jezus miał inny cel dla jego życia. Jezus ma swój cel i swój plan dla mojego i dla twojego życia. Chce uratować twojego sąsiada, twojego współpracownika, twoją znajomą i obcego człowieka, którego spotkasz na ulicy, w sklepie czy podczas podróży. Jezus chce go uratować poprzez ciebie. Akurat ciebie. A więc pójście za Jezusem. Uwierzenie w to, że Jezus dokona to w moim życiu i uczyni mnie dobrym rybakiem. Rybakiem dusz ludzkich. Dla Bożego Królestwa. Nie dla żadnej religii, ale dla Chrystusa. Jest to bardzo ważny początek. Początek, który jest tak istotny nie tylko dla nas, dla naszego zbawienia, ale dla zbawienia również tych, którzy jeszcze dzisiaj nie należą do Chrystusa, a będą należeć, jeżeli przekażemy tą prawdę, jeżeli oni przyjmą. I uczenie się od Niego, od Jezusa. Jezus mówi, pójdźcie za mną. Pójdźcie za mną. A więc uczenia się od Jezusa i przyjęcie od Jezusa zdolności do łowienia ludzi do Bożego Królestwa. Ja nie potrafię, ja jestem nieśmiały. Jest, taką sytuację Bóg również może użyć i sam się zadziwisz. Ja sam wielokrotnie byłem zaszokowany w moim życiu, bo Bóg postawił mnie w takiej sytuacji, gdzie absolutnie nigdy bym się nie spodziewał. Ja w takiej sytuacji? Nie, absolutnie. Ale skoro Bóg użył oślicę, to może użyć dziaka, Stasia, Marysię i Kasię. Każdego jednego. A najbardziej tych, którzy uważają siebie, że są niezdolnymi. Bo wtedy tylko jedynie na Bogu mogą polegać. Sobie wyobraźcie, jak ja się czułem lata temu. Jeszcze dzisiaj mój angielski jest na bakier. Jeszcze dzisiaj. A jak ja się czułem, jak lata temu byłem na pogrzebie i zwiastowałem. Moja Lucy nie chciała tłumaczyć, bo się bała. I biznesmeni, ludzie z biura słuchali, a ja zwiastowałem po angielsku. Ja sam tego nie rozumiem. Ja sam tego nie rozumiem. I Bóg w nas może w takich sytuacjach postawić. I teraz czasami możemy powiedzieć, a dlaczego? No to tamta osoba bardziej jest zdolna. No. Bóg nie robi pomyłki. Właśnie czasami ta zdolność może zatrzymać i zablokować osobę. Bo osoba może bardziej bazować na swojej zdolności, umiejętności. Bądź sobą. Panie, ja nic nie potrafię. Chwała Bogu, bo Bóg wszystko. Ewangelizuj. W taki sposób, jak potrafisz. I pozwól, żeby Jezus mówił przez ciebie. Nie ma nic wspanialszego. Nie ma nic wspanialszego. W Ewangelii Łukasza czytamy takie podobieństwo. 15 rozdział, 3 werset do 7. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia 99 na pustkowiu i nie idzie za zgubioną, a się odnajdzie? A gdy odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Jest niesamowite coś, kiedy zaświadczymy, kiedy powiemy prostymi słowami, tak jak potrafimy, ale powiemy i o Jezusie, nie o sobie, nie pokazując swoją już pobożność czy swój wzrost duchowy, ale pokazując Jezusa, który kocha grzesznika, bo On mnie ukochał i okazując tą miłość poprzez nasze postępowanie do danej osoby. Nie ma nic piękniejszego, kiedy widzimy, że czasem łza się pojawi wokół danej osoby, kiedy osoba otworzy swoje serce i powie, ty wiesz co, w żadnym kościele, a tyle lat chodziłem, nie usłyszałem tego, co ty dla mnie powiedziałeś. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Kiedy będziesz chodzić z Jezusem, kiedy pozwolisz, żeby On mówił przez ciebie, kiedy powiesz prostą Ewangelię, że Jezus kocha grzesznika i pokażesz to swoim życiem, usłyszysz to od wielu ludzi. Usłyszysz, twoje uszy usłyszą, bo ludzie zobaczą coś więcej w tobie. Zobaczą Chrystusa w tobie. I to będzie tak mocne, że oni stwierdzą to. I to bardziej zapamiętają jak cokolwiek. Nawet w jakikolwiek sposób ty się wysłowiłeś, co nawet powiedziałeś, ale zapamiętają to, co doświadczyli podczas tej rozmowy. Nie ma nic piękniejszego, kiedy właśnie ta osoba jako zabłąkana owieczka jest odnaleziona. Nie tylko ty się cieszysz, nie tylko ty jesteś taki wzniosły wtedy. Chcesz rozmawiać, podzielić się w domu, być może żonie, być może mężowi, być może bratu, siostrze w kościele. Chcesz powiedzieć, ale zaświadczyłam dzisiaj, czy zaświadczyłem wczoraj i ta osoba była naprawdę taka wzruszona, przybliżyła się do Chrystusa. Módlmy się za nią, żeby Bóg jeszcze bardziej otworzył jej oczy. I kiedy widzimy rezultat, nie ma nic piękniejszego. Nie tylko, że społeczność się cieszy już, a nie tylko jedna osoba, która świadczyła, ale również i całe niebo, kiedy ta osoba przychodzi do poznania prawdy, przychodzi do Chrystusa i tego Chrystusa wyznaje, że On jest moim Panem. Nie ma nic piękniejszego, nie ma większej radości, jak ta, kiedy człowiek się nawraca do Chrystusa, do Boga, do żywego Zbawiciela. I teraz na koniec Jezus powiedział, idźcie. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 19 werset. Idźcie, a więc nie siedźcie, nie myślcie, nie rozmawiajcie tylko. Chociaż to jest dobre, kiedy jest odpowiednia pora, ale idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Czyńcie uczniami, uczniami Chrystusa. Czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jak bardzo pragnę, a wierzę, że Boże serce o wiele bardziej, aby ty i ja, aby każdy z nas był w to zaangażowany. Halleluja. Niechaj Bóg sprawi. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy Tobie, Boże Święty, za Twoją łaskę zbawienia. Dziękujemy Tobie, że otworzyłeś nasze oczy, że mogliśmy poznać Ciebie jako osobistego Pana i Zbawiciela. Panie, ale również prosimy Ciebie za naszych bliskich, za naszych znajomych, za naszych rodaków, za tych, którzy żyją wokół nas. Panie, spraw przede wszystkim, abyśmy pokazali tą żywą Ewangelię naszym życiem. Aby nasze słowa były tymi słowami, które Ty wkładasz w naszą duszę, aby one wychodziły z wnętrza, z tego naczynia przygotowanego, oczyszczonego, tam, gdzie jest woń Twoja i chwała i obecność Twoja. Niechaj Duch Święty użyje każdego z nas. Niechaj wyśle nas. Niechaj zainspiruje nas. Niechaj wyposaży nas w odwagę i śmiałość do śmiałego zwiastowania o Jezusie, o prawdzie, o zbawieniu. Że Jezus zbawił mnie, że Jezus zbawić Ciebie chce również. I niechaj ta Ewangelia, Panie, to proste słowo, które potrafimy przekazać każdej osobie, spraw, aby ono miało moc, inspirowane będąc Twoim Duchem Świętym i aby serce słuchacza było otwarte i przygotowane już wcześniej przez Ciebie. Dopomóż, Jezu drogi. Chcemy oglądać rezultat, chcemy oglądać owoce. Chcemy, Panie, abyś Ty był uwielbiony w Twoim Kościele i aby Twój Kościół rozrastał się i pomnażał. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.